Radio Rodzina. Rodzina.
Krótko i na temat. Audycja Liceum Sióstr Urszulanek.
Szczęść Boże, dobry wieczór. Witamy Państwa w comiesięcznej audycji Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. Witamy na audycji, która właśnie nosi taką nazwę, krótko i na temat. Dzisiaj może nie będzie krótko, ale na pewno będzie na temat. A tematem dzisiejszego spotkania jest bezdomność z dopiskiem, czy to można wyleczyć.
A z nami pan Rafał Jakubczyk, pracujący w Towarzystwie Pomocy imienia świętego brata Alberta. Od 16 lat opiekun ludzi bezdomnych, pasjonat motocykli, dobrej muzyki i ewangelizator, zakochany w Chrystusie.
To pan Rafał, a program dla państwa poprowadzą Fleur van Bavel, uczennica klasy 2C oraz Hania Mikos, również uczennica tej klasy.
Oraz Robert Ruszczak, opiekun naszego koła radiowego.
Zanim rozpoczniemy rozmowę z panem Rafałem, dowiemy się czegoś więcej na temat dzisiejszej rozmowy, zapraszamy państwa na piosenkę.
Dobry panie Rafale.
Szczęść Boże wszystkim, dobry wieczór.
Czym jest bezdomność w dzisiejszych czasach? Czy to tylko utrata miejsca mieszkania, czy coś więcej? Skąd biorą się osoby bezdomne?
No więc jeśli chodzi o przyczyny bycia osobą bezdomną, to nakłada się wiele przyczyn. Nie jest to jedna przyczyna. Możemy wymienić kilka, tak na początek: bezrobocie, ubóstwo, rozpad rodziny, uzależnienie, przemoc w rodzinie, długotrwały pobyt w więzieniu, też pobyty w domach dziecka, kiedy młodzi ludzie nie mogą się nauczyć tego, czym jest prawdziwy dom. Uzależnienia od alkoholu, od narkotyków, zwłaszcza w tych czasach jest dużo właśnie wśród ludzi młodych. Niestety, ale uzależniają się bardzo szybko od dopalaczy, więc jakby wiele czynników wpływa na to, że człowiek może stać się osobą bezdomną.
Jacy ludzie stają się bezdomni? Czy można narysować taki portret psychologiczny osoby, która ma predyspozycję do tego?
Ja bym się nie pokusił może o portret psychologiczny, ponieważ przekrój ludzi, jeśli chodzi o bezdomność, to są tak i ludzie z wykształceniem podstawowym, i ludzie z wykształceniem zawodowym. Ostatnio zdarzają się też ludzie, którzy są, mają wykształcenie wyższe, którzy prowadzili swoje firmy, więc jakby niestety, ale staje się to bardzo demokratyczną, nazwijmy to, chorobą. W dzisiejszych czasach z każdej jakby półki społecznej człowiek może stać się osobą bezdomną.
Czy to duży problem na świecie? W Polsce? Czy to tylko problem tych ludzi, czy cały czas społeczeństwo?
Całego społeczeństwa.
Tak.
Znaczy powiem może troszkę liczb. W Polsce jest około 330 tysięcy ludzi bezdomnych. Są robione takie liczenia co jakiś czas. Ostatnio w 2019 roku na zlecenie ministerstwa było robione takie liczenie i mniej więcej wyszło, że jest około 330 tysięcy osób bezdomnych w Polsce. Natomiast ci, którzy pracują na tym polu, no powiedzmy, domyślamy się, że jest troszkę jednak więcej.
A ja, Rafale, tutaj też chciałem nawiązać do tej twojej długoletniej pracy z osobami bezdomnymi. Czy, no właśnie, to wykształcenie, czy pochodzenie człowieka bezdomnego w jakiś sposób zmienia się, zmieniło się przez ten okres, kiedy ty masz z nimi kontakt? Bo wydaje mi się, że bezdomność to jest taki obraz też, to co powiedziałeś, ubóstwa, no generalnie my nie jesteśmy, jesteśmy innym krajem niż 16 lat temu, czy w ogóle generalnie się Polska gdzie w jakiś sposób rozwija ekonomicznie do przodu.
Rzeczywiście po przemianach ustrojowych bardzo dużo ludzi bezdomnych pochodziło ze środowisk robotniczych, zwłaszcza z tych osób, które... I przyczyną był wtedy w dużej, przeważającej części alkoholizm. Te osoby na przykład mieszkały w hotelach robotniczych, które były później w pewnym momencie zamykane.
Czyli padały fabryki,
padały zakłady pracy. Tak, i to generowało tą bezdomność. I na przestrzeni czasów rzeczywiście Polska jako kraj staje się coraz lepszym krajem do życia. Natomiast życie właśnie zmienia się też jakby...
Przyczyna
bezdomności to jedno, ale też właśnie dalej, najwięcej ludzi bezdomnych, to jest 80%, to są mężczyźni. Natomiast są to mężczyźni, ale już na przykład tylko 30% mniej więcej na bezdomność mają wpływ uzależnienia. Teraz przyczynami takimi właśnie są kryzysy ekonomiczne, jest utrata mieszkania, jest właśnie trudności w spłacaniu kredytów. Teraz w czasie wojny też zaczyna być coraz więcej na przykład ludzi z Ukrainy, którzy sobie nie radzą, i zaczyna być coraz więcej osób bezdomnych z tego środowiska.
Aha. Mimo pomocy państwa i jakiejś tam opieki?
Mimo pomocy państwa, ale też trochę tych osób z Ukrainy już było przed wybuchem wojny i niektórzy przestali sobie radzić tutaj w Polsce.
A wiek bezdomnych, takich tych, z którymi ty masz kontakt, czy to są raczej starsze osoby, czy to też mogą się
trafić? Najwięcej ludzi, z którymi ja mam kontakt, czy miałem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn, to w schronisku to są mężczyźni między 50 a 60 rokiem życia.
Czyli już z jakimś stażem rodzinnym?
Już ze stażem, tak, schorowani, zniszczeni życiem, chorobami.
Ja miałem taką... sytuację. Kiedyś prowadziliśmy tu w Radio Rodzina dawno, dawno temu taki program jeszcze z Centrum Kultury Jana Pawła II i trafiliśmy przed świętami do na tu obok dworca do tej noclegowni i tam właśnie miałem rozmowę z chłopakiem, który jako 18-latek już trafił do schroniska dla bezdomnych. Czyli takie przypadki też znasz, że tacy młodzi ludzie, którzy z jakichś powodów, czy to są choroby może psychiczne, czy jakieś inne sytuacje?
No więc właśnie jeszcze choroby psychiczne. Rzeczywiście osoby z chorobami psychicznymi, jeśli są z różnych przyczyn nagle tracą oparcie w rodzinie, no to niestety bardzo łatwo mogą trafić na ulicę, ale to jest jedna sprawa. Natomiast inna jest taka też, że człowiek, który trafia na ulicę, i tutaj warto właśnie uruchomić troszkę wyobraźni, empatię, człowiek, który trafia na ulicę z jakiejś przyczyny i nie jest nawet chory psychicznie, musimy sobie wyobrazić tą sytuację. Jesteśmy na ulicy, tak jak dzisiaj, zimno. Nigdy, każdego dnia nie wiesz, gdzie będziesz spał. Śpisz w klatkach, śpisz w miejscach, które nie nadają się do mieszkania. Odczuwasz cały czas lęk, cały czas niepewność, jesteś przeganiany. Nie za bardzo możesz dbać o swoją higienę. Zaczynasz nieprzyjemnie pachnieć. To jest sprzężenie zwrotne. Ludzie zaczynają na ciebie patrzeć inaczej niż normalnie. Zaczynasz bardzo źle o sobie myśleć, tak? I to, jeśli to sobie, ja opisuję jeden wieczór. Rozszerzmy to do miesięcy, do roku. Bardzo szybko może nastąpić załamanie psychiczne albo właśnie choroba psychiczna.
Więc... A czy alkohol to jest częsty taki uśmierzacz tego bólu psychicznego? Czy to jakieś narkotyki? Nie wiem, wszystko to kosztuje. Także nie wiem, ludzie bezdomni nie są raczej zamożni.
To znaczy, powiem tak.
Bo to też chyba przeszkadza w powrocie do...
No więc możemy to nazwać tak, z mojego doświadczenia to sobie tak nazywam, że właśnie, jeżeli coś nam dolega, coś się dzieje, czy jesteśmy w kiepskiej sytuacji i sięgamy właśnie po taki uśmierzacz, jakim jest alkohol, czy narkotyki, no to rzeczywiście na chwilę przestajemy czuć te trudne emocje do przeżywania, natomiast niestety zamrażamy się w rozwoju i trwamy w tym miejscu. I często właśnie bezdomność uliczna jest spowodowana tym, że nałogi trzymają tych ludzi już tam na tej ulicy, a ulica bardzo szybko niszczy zdrowie. Często ludzie na przykład nie chcą z ulicy trafiać do schronisk czy do noclegowni, które prowadzi na przykład Towarzystwo Pomocy, ponieważ tam już trzeba być trzeźwym. Trzeba,
to jest warunek, tak?
To jest warunek, jest taki kontrakt, trzeba zająć się jakby swoimi problemami. Przy pomocy oczywiście fachowców, no trzeba zacząć trochę walczyć z tym, co nam dolega. No i często no, te osoby nie są gotowe na to, więc tkwią na tych ulicach, w tych pustostanach, nie, na działkach, w śmietnikach nieraz. Niestety tak to wygląda.
Już tak tutaj w kuluarach rozmawialiśmy, że takim słowem charakteryzującym osoby bezdomne jest słowo samotność.
No właśnie chciałbym, żeby to wybrzmiało też takie z mojego doświadczenia wieloletniego. Samotność, czyli na przykład często bywają takie sytuacje, kiedy no w Polsce to jest związane chyba z jakimś takim naszym wychowaniem, że kiedy był jakiś kryzys w rodzinie, to mężczyzna zostawiał dom, zostawiał dzieci, żonę i po prostu wychodził z domu. Więc i teraz tak, czynnik pierwszy to nie umieli wcześniej sięgnąć po jakąś pomoc. Mężczyzna często nie był gotowy i nie miał umiejętności jakby bycia w dialogu. I kiedy jest na ulicy, dodatkowo jeszcze właśnie nałogi czy używanie różnych substancji powoduje, że te osoby no, mają trudność po prostu z utrzymaniem jakiejś takiej relacji z drugim człowiekiem. Oczywiście są też... W historii życia ich są różne, czasami tragiczne i są w taki sposób poranieni, że te rany również nie blokują ich w takim normalnym funkcjonowaniu z drugim człowiekiem. Bo chcę też bardzo podkreślić, że mogę nawet o sobie powiedzieć, jeżeli ja stracę pracę, jeżeli ja stracę mieszkanie, ale mam relacje z ludźmi, jestem osadzony w relacjach, akurat w moim przypadku, wspólnota, przyjaciele, rodzina. Z Bożą pomocą potrafię jakoś rozwijać tą miłość i relacje, to słuchajcie, ja nie zostanę człowiekiem bezdomnym. No nie zostanę. Po prostu ta rodzina, te wyciągnięte ręce przyjaciół zawsze z tego dołka pomogą mi wyjść, tak? To jest bardzo ważne.
Jest się czego czy kogo
jest
złapać.
Się, tak. I Bóg stworzył nas do wspólnoty i życie w takich wspólnotach właśnie w bliskich relacjach powoduje, że rozwijamy się, że nasze życie przebiega prawidłowo i jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że gdzieś wylądujemy na marginesie tego życia.
Dobrze, dziękujemy za te słowa. Zapraszamy teraz Państwa do wysłuchania kolejnej piosenki, którą przygotowaliśmy i wracamy po kilku minutach.
Teraz jakby, kto zajmuje się osobami bezdomnymi w Polsce? Kto im udziela tej pomocy?
Więc w Polsce jest ustawa, która zobowiązuje każdą gminę, żeby niosła pomoc instytucjonalną osobom bezdomnym. Gminy często współpracują z organizacjami pozarządowymi, zlecając im różne zadania właśnie w tej przestrzeni pomocy ludziom bezdomnym.
A w jaki sposób się pomaga właśnie w Polsce ludziom bezdomnym i czy różni się to też jakby w strefie światowej, czy...
W Polsce są zorganizowane tak, są schroniska dla bezdomnych ludzi, są ogrzewalnie, są noclegownie, są wprowadzane różne projekty takie, które są nastawione na taką dużą aktywizację ludzi bezdomnych. Teraz ostatnio jest tak, dosyć dużo pomysłów przychodzi do nas na przykład z Włoch. Są rozwijane spółdzielnie socjalne, są rozwijane takie projekty, gdzie ludzie bezdomni na przykład dostają od razu mieszkanie takie treningowe, żeby zapewnić im jakby bez żadnych warunków takie bezpieczne miejsce oczywiście są wzmacniani przez szereg osób wokół, przez różnych specjalistów. Także no, ta pomoc jest w Polsce, czy akurat we Wrocławiu, według mnie dosyć dobrze prowadzona i dociera do wielu ludzi potrzebujących.
A kto finansuje pomoc dla bezdomnych?
Czy są... No więc, tak jak mówię, są przeznaczone państwowe pieniądze na te działania. To jest jedna sprawa. A takie organizacje pozarządowe, jak moja organizacja, czyli Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, no jeszcze również po naszej stronie jest zdobywanie różnych funduszy, robimy różne zbiórki, szukamy sponsorów. Różne działania wykonujemy, takie, które pomagają nam zebrać fundusze na nasze statutowe cele.
Jakie są najważniejsze potrzeby, żeby bezdomności było mniej?
Trzeba sobie powiedzieć w ten sposób, że warto jest szukać nowych rozwiązań, różnych nowych projektów i nowych działań. Natomiast nikt jeszcze na świecie nie wymyślił skutecznego sposobu, aby całkowicie zapobiec bezdomności. Według mnie zawsze będzie jakaś część osób bezdomnych, która będzie potrzebowała takich miejsc jak schroniska. Części osób uda się usamodzielnić poprzez taką długotrwałą pracę nad ich umiejętnościami, nad ich nowymi kompetencjami społecznymi. Natomiast według mnie nie ma jeszcze sposobu, jeszcze nikt nie wymyślił takiego sposobu, żeby rzeczywiście całkowicie wyeliminować ten problem społeczny.
A jak już ktoś, Haniu, przepraszam, bo tutaj mi się taka myśl plącze po głowie cały czas. Nie ma, tak jak powiedziałeś, Rafale, pomysłu na to, żeby to wyeliminować zupełnie. Natomiast czy przyczyną, no dla nas wierzących, czy w Radio Rodzina, w katolickim Radio Rodzina, możemy chyba mówić też takim otwartym językiem, czy grzech, czy to, że rodzina jest chora czasami, czy to ma wpływ na to, że ci ludzie odchodzą, bo gdzieś tak w takim idealnym środowisku, społeczeństwie, kiedy wszyscy dbamy o siebie, kiedy jest miłość, kiedy jest troska, to wydaje się, pewnie to jest utopia, nie? Może tak będzie kiedyś w niebie, że będziemy w taki sposób jakby funkcjonować ze sobą w relacji. Natomiast czy to, że właśnie rodzina jest słaba, czy to ma wpływ na to, że ludzie właśnie odchodzą i zrywają te relacje?
No więc bardzo ważny temat i jakby tutaj dobrze to wybrzmiało. Więc po pierwsze, rzeczywiście bardzo wiele osób niestety ma szansę być osobą bezdomną, jeżeli pochodzi z rodziny zniszczonej grzechem, patologią. Tam, gdzie nie ma miłości, tam, gdzie miłość jest poraniona. Z mojego doświadczenia też no, wynika, że budowanie rodziny na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus, zwiększa jakby to prawdopodobieństwo. Nie możemy powiedzieć, że w 100%, bo zawsze coś się może wydarzyć, bo bezdomność to też czasami wypadek jakiś nagły czy coś. Natomiast naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo tego, że człowiek, który wyjdzie z rodziny, będzie zdrowy, będzie normalnie funkcjonował, będzie sobie radził i będzie właśnie umiał żyć w komunii z innymi ludźmi, w miłości, we wzajemnej pomocy i w takim pięknym jakby wspólnym rozwoju na rzecz społeczeństwa.
Patron towarzystwa.
No więc właśnie.
Święty Albert, nie?
Święty brat Albert. Podejrzewam, że w Polsce postać znana. Żeby też za bardzo tej historii tutaj, bo każdy może sobie tą historię jakby przeczytać, sprawdzić, bo jest dosyć dużo publikacji na temat świętego brata Alberta, ale w skrócie, co się stało, że on, człowiek, który swoją przyszłość wiązał z byciem malarzem, zresztą całkiem niezłym malarzem, jego pracę można zobaczyć na przykład w Muzeum Narodowym w Warszawie, w pewnym momencie no, doznał takiej jakby epifanii, ale bardzo specyficznej epifanii, bo zobaczył Jezusa Chrystusa w człowieku właśnie umęczonym grzechem, w człowieku ubogim, biednym, zniszczonym, w człowieku z patologii. Zobaczył tam oblicze Jezusa, Jezusa umęczonego. I to było potężnym duchowym impulsem do tego, że zajął się tymi ludźmi, że zamieszkał z nimi, żeby dawać im właśnie Boga i dawać im jakieś dobre życie. oparte właśnie na wierze, na tym, że Bóg może wyprowadzić tych ludzi z tej nędzy, że Bóg może odbudować tożsamość człowieka i jego wartość. Ponieważ właśnie tak jak mówiliśmy, człowiek bezdomny ma bardzo niską samoocenę. Bardzo, bardzo...
Zbudowane na tej porażce swojej.
Zbudowane na porażce lub na wielu porażkach. Też na próbach wyjścia z bezdomności. Czasami się nie udaje, czasami są powroty. No to niestety, ale to nie przyczynia się do bycia, do poczucia tego, że jest się wartościowym człowiekiem.
Czyli próbują wychodzić.
Próbują, oczywiście. No i nieraz się udaje. Właśnie. Trzeba sobie to powiedzieć.
A czy potrafi pan wskazać, może jest jakaś historia, która pan zapadła w pamięci, że osoba wyszła z tej bezdomności, albo jak wygląda taki proces powrotu do normalnego życia?
No tak, jest sporo osób, które wyszły z bezdomności, które sobie radzą. W wielu przypadkach, których byłem świadkiem, te osoby rzeczywiście oparły się na pomocy Pana Boga. Aczkolwiek no nie tylko, ponieważ tak jak mówię, Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta razem z gminą Wrocław prowadzą różnego rodzaju projekty aktywizacyjne, które też pomogły, ileś osób wyszły z bezdomności, usamodzielniły się, podjęły pracę i funkcjonują. Funkcjonują. Nie chciałbym tutaj dzisiaj liczbami może obracać, natomiast tak jest. Ale widziałem też właśnie kilka przypadków i to bardzo szybkiego wyjścia z tego dołka w momencie, gdy człowiek przylnął do Pana Jezusa.
A zdarza się, że takie osoby jednak wracają potem do schroniska?
Więc tu jest jeszcze jedna ważna sprawa. Nawet jeżeli czasami jest tak, że człowiek już podejmuje pracę, bo czasami musi uczyć się tego etosu pracy od podstaw. Musi uczyć się, że trzeba codziennie wstać rano do pracy, że trzeba być obowiązkowym, punktualnym. Jak już się tego nauczy, zdobywa... Panowie na przykład w noclegowni, 70% mężczyzn, dosyć młodych, w dzisiejszych czasach teraz pracują. Funkcjonują w pracy, są niezależni finansowo. Ale właśnie, kiedy człowiek nie ma relacji, trafia do, wynajmie sobie mieszkanie czy pokój, to z tej pracy wraca i jest samotny. I wchodzi znowu w tą samotność. I bardzo trudno czasami jest wytrwać im w tej samotności. Jeszcze nie umie właśnie zbudować jakichś relacji nowych w środowisku, w którym żyje. I wtedy zdarza się załamanie albo powrót do nałogu. A wtedy też powrót na ulicę lub powrót do jakiegoś ośrodka.
Czyli jeżeli brakuje tej umiejętności bycia z kimś w relacji, jakaś jest trudność, pewnie od nowa się trzeba tego nauczyć,
to
wiara i jakby ta relacja z Bogiem jakby jest tutaj czymś, co może bardzo pomóc, tak?
Dokładnie tak.
Bo też podejrzewam, że wtedy jakby szuka się też ludzi, którzy podobnie myślą, bo jest taka tęsknota.
Sam Bóg stawia już wtedy ludzi na naszej drodze, od których możemy się też w pomocy właśnie Boga, który wspiera to nasze serce, żeby na nowo jakby zabliźniły się te rany, wspiera nas i wtedy te relacje zaczynają się znowu budować. Bóg stawia nam na drodze ludzi otwartych, ludzi o pięknych sercach i to się może wtedy, te cuda się zaczynają dziać czasami.
Rafał, a jeszcze takie techniczne pytanie, tak. Bo operujemy tutaj takimi nazwami jak schronisko, ogrzewalnia, noclegownia, socjalna...
Spółdzielnia
socjalna. Możesz nam opowiedzieć, jakie są różnice, na czym to polega?
Tak, pokrótce. Schronisko to jest miejsce, gdzie ludzie mogą przebywać całą dobę.
Czyli taki jakby ich dom.
Taki jakby dom, taka namiastka domu. Mają gdzie spać, mają gdzie...
Dzielą pokój z kimś tam.
Dzielą. Najczęściej teraz są to pokoje trzyosobowe, dwuosobowe. I mogą być całodobowo. Mają pomoc. W schronisku funkcjonuje kuchnia. W schronisku są opiekunowie, którzy również całą dobę świadczą tą opiekę.
Czy jeżeli ktoś ma jakieś pieniążki, czy rentę jakąś, czy emeryturę, czy coś, to też jest zobowiązany do tego, żeby jakby troszkę...
To troszkę inaczej wygląda. To jest tak, że jeżeli chodzi o osoby bezdomne, to tak naprawdę proces polega na tym, że zgłasza się ta osoba do zespołu do spraw osób bezdomnych i uchodźców na ulicy Zachodnią 3. Tam jest przeprowadzany z nią wywiad. I dostaje jakby takie skierowanie na przykład do naszej placówki. I za tym też idzie jakby na zasadzie osobnych umów z towarzystwem czy ze schroniskiem, idzie odpowiednia pula pieniędzy, która zapewnia tej osobie te podstawowe usługi socjalne. Więc nie musi ta osoba nawet mieć jakichś tam swoich zasobów.
Czy ta osoba musi być pełnoletnia?
Tak, schroniska, noclegownie czy ogrzewalnia, no jest dla osób pełnoletnich. Jest dla osób pełnoletnich.
Czy były przypadki dzieci, czy niepełnoletnich ludzi, którzy przyszli po pomoc?
Do mnie kiedyś na dyżurze trafił, parę razy się zdarzyło, że przyszli mężczyźni nieletni, no chłopcy, powiedzmy 17-letni, 16-letni. No i byli w dużym problemie, bo to były właśnie osoby już uzależnione od tak zwanych dopalaczy.
Jak najlepiej pomóc z tymi dziećmi? Bo nie możemy ich zaakceptować do takiego schroniska. Co najlepiej z nimi zrobić?
To też jest pomoc instytucjonalna w Polsce, która się zajmuje dziećmi, są pogotowia opiekuńcze, tak? To tak pewnie, Rafał, też współpracujecie czasami z takim...
Ale bardzo rzadko. Tutaj nie mam takiego jakiegoś wielkiego doświadczenia, muszę przyznać. No bo jednak to są bardzo rzadkie przypadki, kiedy trafiają tak młode osoby.
Dobrze. Dostajemy tutaj sygnał ze studia, że trochę przynudzamy. Nie, żartuję oczywiście. Zapraszamy Państwa do wysłuchania piosenki. Wrócimy do tematu, jeszcze do tych miejsc i do naszych tutaj pytań, bo jest to bardzo ciekawy temat dla nas.
Thank you.
opowieść o bezdomności, o tym trudnym temacie tutaj z ust pana Rafała jest bardzo interesująca. Słuchamy tego z zapartym tchem, dlatego wiedząc jeszcze, że taka audycja powinna być też dynamiczna, musimy przerwać czasami piosenką i tą piosenką przerwaliśmy teraz wypowiedź. Chcemy wrócić do niej.
Także czym się charakteryzują noclegownie i ogrzewalnie?
No więc właśnie, o schronisku już troszkę opowiedziałem. Teraz tak, noclegownia to jest takie miejsce, gdzie najczęściej przebywają ludzie młodsi, ponieważ już wybrzmiało, że w schronisku przebywają ludzie starsi, ludzie schorowani. W noclegowni przebywają mężczyźni w, powiedzmy, wieku produkcyjnym. I noclegownia polega na tym, że panowie dostają taką pomoc w formie tego, że mogą się przespać, powiedzmy od godziny 20 w lecie, to jest od 20 do 21 mogą się, do godziny 7 rano mogą się przespać, po czym później no, muszą zająć się swoimi sprawami.
Higiena też, nie?
Oczywiście mogą się wykąpać, wymienić ubranie, a później muszą iść i no, podjąć jakieś działania zmierzające do tego, żeby na przykład znaleźć pracę. A ogrzewalnie są otwierane, tak jak my teraz otworzyliśmy, zawsze powiedzmy w okresie jesienno-zimowym, czyli od października to funkcjonuje do kwietnia. Jest to taka placówka, gdzie są przyjmowane osoby i mogą być całodobowo. Jest to placówka interwencyjna, czyli w momencie, kiedy są mrozy, kiedy jest zagrożenie życia człowieka, to służby mogą przywieźć taką osobę właśnie do ogrzewalni. Tam dostanie pomoc, dostanie ciepły posiłek i ogrzewalnia jest tak zwanym miejscem niskoprogowym, czyli nawet osoby po spożyciu alkoholu do 0,5 promila w wdychanym powietrzu mogą tam się dostać. Jest taki specjalny pokój, w którym oni jakby no, mogą przeczekać ten moment, kiedy już wytrzeźwieją i wtedy można im jakby oferować dalszą pomoc.
Takie...
Czyli ogrzewalnie są najczęściej otwierane na ten okres taki jesienno-zimowy,
bo
żeby
mrozi,
zabezpieczyć tak.
Mrozi krew w żyłach, często taka informacja, która się, takie informacje, które się w mediach pojawiają, dzisiejszej nocy zamarzło.
No dokładnie tak.
Tyle osób, dokładnie, nie? Tak. I powiedz Rafał, czy są też tacy bezdomni, którzy nie chcą z jakichś względów korzystać z pomocy?
Już wspominałem, że często nie chcą, bo na przykład nie chcą porzucić nałogów. Jest też...
Nie wiem, takiego momentu jakby właśnie mrozu czy czegoś, że przychodzi refleksja, że muszę coś z sobą zrobić? Czy...
To znaczy, rzeczywiście, czasami tak jest i dlatego właśnie w ogóle w czasie mrozów, jeśli będzie dużo ludzi bezdomnych, zagrożonych jakby mrozem, to oczywiście nie tylko ogrzewalnia, ale nasze pozostałe schroniska, które Towarzystwo Pomocy prowadzi we Wrocławiu, na terenie gminy Wrocław, no będą przyjmować te osoby po prostu, bez względu na wszystko. Bo wtedy no, będzie nam przyświecało, wiadomo, ratowanie ich życia i zdrowia. Natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że jest taki procent bardzo mały ludzi bezdomnych, powiedzmy, którzy z jakichś przyczyn swoich własnych nie chcą funkcjonować w systemie społecznym. Nazwijmy ich w cudzysłowie filozofami. Jakiś mają swój pomysł na życie w pełnej wolności, bo to trzeba też powiedzieć, że ale to jest bardzo mały procent albo promil. Często się tak, jest taki jakiś ukuty, jakiś slogan, że bezdomność to jest z wyboru, że słuchajcie państwo, w 98 czy 9% nie ma osoby szczęśliwej bezdomnej i nie ma takiej, która to wybrała, która by wybrała to upodlenie, to mieszkanie, czy bycie w strasznych miejscach. Miałem przyjemność, czy no, przyjemność poznania tej pracy. Przez jakiś czas byłem streetworkerem i docieraliśmy, słuchajcie państwo, do miejsc naprawdę strasznych. Do jakichś jam w ziemi, do jam, które były wykopane pod betonowymi takimi... no, jakimiś podjazdami, pod jakimiś rampami. To już było przerażające. Patrzeć na to, to pękało serce. To było przerażające i ludzie w takich miejscach też funkcjonują.
Są instytucje, są ludzie, którzy oddają swoje jakby życie, tak parafrazując, za tych bezdomnych, czyli poświęcają się temu. Mamy pytanie.
Jak pan zdecydował się na tą pracę? Co jest pana historia? Czemu pan wybrał tą pracę?
No więc jeśli chodzi o mnie, to tutaj trzeba znowu powiedzieć o najważniejszym kimś w moim życiu, czyli o Panu Bogu. ale no, nie chcę przedłużać, ale powiem tak, w skrócie, na pewnym etapie życia Pan Bóg objawił mi się, doznałem nawrócenia głębokiego i Bóg poprowadził mnie i włożył w moje serce takie pragnienie pomocy właśnie takim ludziom bardzo biednym, schorowanym. I doprowadził mnie do schroniska w Towarzystwie Pomocy imienia świętego brata Alberta. I tam zacząłem pracę, zacząłem służyć tym ludziom. No i to już trwa, powiedzmy, ponad 16 lat.
Czyli taka troszkę podobna droga do świętego brata Alberta.
Oj, tu bym zachował proporcje. To moja historia jest znikoma. Święty brat Albert, to jest bardzo ważne, że zrobił to, kiedy nikt tego nie robił.
No tak.
To jest całkiem inna historia.
Przykłady, nie?
Potężna sprawa w tamtych czasach. Zrobić to i zamieszkać z ludźmi bezdomnymi z marginesu, to całkiem inny wymiar.
Tutaj, Rafale, w tej rozmowie towarzyszą nam osoby młode i one pewnie chciałyby się dowiedzieć, czy masz jakieś rady dla młodych.
Jak my, młodzi ludzie, możemy wejść w ślady świętego Alberta i się zaangażować z ludźmi, którzy są bezdomni? Jak musimy postępować efektywnie, żeby im pomóc?
No to ważne pytanie, bo od razu dotyczy sprawy, jak w ogóle osoba, która na co dzień się tym nie zajmuje, jak może pomóc osobie bezdomnej? I tu raz tak, najpierw zaczniemy od młodych ludzi. Jeżeli chodzi o was, to taką najlepszą na razie formą dla was oswojenia się z tym tematem będzie na przykład zgłoszenie się na wolontariat czasami, na jakieś różne rzeczy, które organizują takie organizacje pozarządowe, różne działania, różne spotkania, różne imprezy okolicznościowe. Możecie się zaangażować jako wolontariusze. I teraz tak, jeżeli chodzi o osoby bezdomne na ulicy, to odradzam wchodzenie w jakieś, zwłaszcza młodzieży, bliższe relacje z osobami na ulicy, ponieważ mogą być bardzo różne reakcje tych osób bezdomnych na ulicy, mogą być pod wpływem różnych substancji, mogą być w lęku, mogą się różnie zachować. Ale tak samo jeśli chodzi o osoby dorosłe, czasami pod wpływem impulsu serca bardzo pięknego i szlachetnego, zdarzało się na przykład, że osoby brały osobę bezdomną do siebie do domu. Odradzałbym jednak w tym sensie, że dobrą pomocą będzie, zwłaszcza teraz w czasie zimy czy jesieni, po prostu zawiadomienie odpowiednich służb i te służby już zajmą się tym człowiekiem i ten człowiek trafi do miejsca, gdzie ludzie wyspecjalizowani zajmą się dalej jego losem. Więc pomocą jest zawiadomienie służb. Pomocą jest na przykład pomoc w zorganizowaniu na przykład zbiórki pieniędzy na funkcjonowanie danego schroniska czy jakiegoś innego miejsca, gdzie pomaga się takim ludziom. Natomiast odradzałbym takie osobiste spotkania na ulicy z ludźmi bezdomnymi, jeśli chodzi o was, młodych bardzo ludzi, tak?
Co jest pana opinia na temat dawania pieniędzy ludziom bezdomnym? Bo to bardzo są różne odpowiedzi na to pytanie.
Powiem tak, jesteśmy wolnymi ludźmi, jak czujemy taki impuls, to oczywiście możemy wspomóc pieniędzmi taką osobę, ale dobrze by było wiedzieć, że nawet jeżeli wspomożemy tą osobę pieniędzmi, a ona jest na ulicy, to pomagamy jej tam tkwić. Być może damy jej jedzenie, damy jej ciepły posiłek, czy kupimy bułkę, ale to nie pomaga tej osobie wyjść z tej ulicy.
Tak, to jest w innych słowach ideologia zarabianie jakby na ulicy. Oni dostają taką ideologię w głowie, że ja mogę tutaj zarobić, zostając na ulicy, nic nie muszę robić.
No tak, dosyć dobrze wyłapałeś też to, że w niektórych przypadkach będzie coś takiego właśnie, że żebranie na przykład, sprawdza mi się tutaj na tej ulicy.
Sposób na życie.
Jest to jakiś, nie muszę nic za wiele robić i mogę być na tej ulicy i ludzie dają mi pieniądze. Ale tak czy inaczej, nawet jeśli ta osoba sobie z tego nie zdaje sprawy, to jest to degradujące dla niej jako dla człowieka na dłuższą metę.
Czy niektórzy widzimy niektórych bezdomnych, czy trzeba się ich bać? Czy jak ich traktować społecznie?
Nie trzeba się ich bać, ale należy zachować zdrowy dystans tak jak mówię, w przypadku ludzi bardzo młodych, niedoświadczonych, jeżeli chcecie pomóc, to najlepiej zadzwonić po pomoc i wezwać odpowiednie służby. To może być Straż Miejska, może być pogotowie. Tak bym to widział, jeśli chodzi o waszą taką pomoc bezpośrednią. Mówię jeszcze raz, bardzo różne są osoby bezdomne. Mogą się bardzo różnie zachować. Na przykład streetworkerzy, którzy pracują właśnie na ulicach i są szkoleni do kontaktu z ludźmi bezdomnymi, no to dosyć intensywne szkolenia przechodzą, żeby później być też w bezpieczny sposób pracować na ulicy z ludźmi bezdomnymi. Ulica w ogóle i te przestrzenie, gdzie przebywają ludzie bezdomni, są niebezpiecznymi przestrzeniami. No najczęściej właśnie to niebezpieczeństwo dotyka samych ludzi bezdomnych, ale również może dotknąć nas, jeżeli znajdziemy się w jakby nieodpowiednim miejscu i momencie.
Jeszcze
to wymaga wiedzy pewnej.
Już się zgłaszamy, powrócę do tematu wolontariatu nas, na przykład jako młodych ludzi. Czy jak się już zgłosimy do tego wolontariatu, jak wygląda taka pomoc? Co my tam możemy tak naprawdę robić? No bo no nie spędzimy tam całego dnia ze względu też na nasze...
Nie. Na przykład Towarzystwo Pomocy Imienia Świętego Brata Alberta ma taki dział promocji i pozyskiwania funduszy i możecie się zgłosić jakby do nas i w tym dziale są osoby, które jakby zaopiekują się wami i na przykład weźmiecie udział przy organizacji jakiejś akcji
informacyjno
na przykład
pozyskującej
fundusze.
Tak.
To różnie jest.
Dobrze. My jako szkoła pewnie też szukamy takich możliwości, miejsc na aktywizację młodzieży w tym kierunku. Teraz zapraszamy Państwa na piosenkę. Jeszcze na chwilkę wrócimy po...
Co można sobie wyobrazić, to i tak często myślimy o tym, co nie ma granic. Różne odczucia niezbadane władają moim ciałem, wieloma regułami mimowolnie zostałem. Czasami się boję, ale kiedy się nie boję, śpiewam. Mam myśli swoje, niczego więcej nie mam. Nie. Czasami się boję, ale kiedy się nie boję, śpiewam. Mam myśli niczego więcej nie mam, nie. Jeśli nawet istnieją granice tego, co można sobie wyobrazić, to i tak często myślimy o tym, co nie ma granic. Niekiedy myślę o pięknie przyrody w swej głowie, malując obrazy, a czasem myślę o trudzie człowieka, jego bólu, szczęściu i pracy. Czasami się boję, ale kiedy się nie boję, śpiewam. Mam myśli swoje, niczego więcej nie mam. Nie. Czasami się boję, ale kiedy się nie boję, śpiewam. Mam myśli swoje, niczego więcej nie. jeśli nawet istnieją granice tego, co można sobie wyobrazić, to i tak często myślimy o tym, co nie ma granic. I nawet gdyby coś się stało, niechaj nikt po mnie nie płacze, jest bowiem duch, dusza i ciało, jeszcze kiedyś was znów zobaczę, bo czasami się boję, ale kiedyś się nie boję.
Dziękujemy Panie Rafale za uczestnictwo w tym dzisiejszym spotkaniu. Bardzo byliśmy wdzięczni i...
Tak, za to wszystko, co usłyszeliśmy tutaj, bo o bezdomności dużo można się dowiedzieć z mediów, pewnie z internetu, ale spotkać człowieka, który jest na co dzień, pomaga, to jest coś, bo też można się zarazić takim patrzeniem na człowieka. Może prosimy o jakieś słowo na koniec jeszcze, takie podsumowujące to, ten temat.
Znaczy, to jest temat w ogóle życia, tak? Podsumowujące jest, przychodzą mi takie słowa, że po pierwsze, bądźmy wdzięczni za to, co mamy, za rodziny, za ludzi bliskich, za wszystkich takich ludzi, z którymi możemy w tym naszym życiu funkcjonować. Dla ludzi wierzących bądźmy wdzięczni Bogu za to, że On jest tym naszym życiem, że On prowadzi nasze życie, podtrzymuje nas w życiu i chce dla nas życia pięknego. I ostatnie, może takie słowo, bądźmy empatyczni, używajmy też wyobraźni i patrzmy na drugiego człowieka cały czas z miłością i nie przyzwyczajajmy się do różnych widoków i nie bądźmy obojętni na to, że ktoś może potrzebować pomocy.
Czy panie Rafale, czy by pan chciał kogoś pozdrowić?
Chcę pozdrowić po pierwsze moją narzeczoną Izabelę. Chcę pozdrowić wszystkich ludzi, którzy ze mną pracują, pomagają ludziom bezdomnym. Pozdrawiam wszystkich ludzi zaangażowanych w pomoc w Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Kole Wrocławskim.
Dziewczyna, może też chcecie bardzo przesłać jakieś pozdrowienia?
Pozdrawiam moją szkołę, wszystkich uczestników w mojej szkole, moją mamę, moją rodzinę i moje parafie, do których... Przede wszystkim Maksymiliana Kolbe.
Brawo.
Pozdrawiam rodziców, rodzinę całą, przyjaciół i znajomych.
Nigdy nam nie starczało mi miejsca na takie pozdrowienia. Dzisiaj temat bardzo ważny i też tak jak z Rafałem tutaj rozmawialiśmy w czasie piosenek, że trudno byłoby skończyć tak naprawdę i powiedzieć, wyczerpaliśmy ten temat.
Dotknęliśmy tylko powierzchni.
Dotknęliśmy, tak.
Dużo można
myślę, że
powiedzieć.
Państwo, zwłaszcza teraz w okresie zimowym, bądźmy wszyscy wyczuleni na ludzi bezdomnych i uczmy się też właśnie od instytucji, które to robią, dobrze pomagać. Dziękujemy bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Szkło, to by się szło, gdyby nie...
Radio Rodzina. Rodzina.
Krótko i na temat. Audycja Liceum Sióstr Urszulanek.